Radio Campus. 97,1 FM.
Efekt sieci.
Słuchacie Efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Być może niektórzy z naszych słuchaczy mieli tę wątpliwą przyjemność bolesnego spotkania z radarem policyjnym. No, mandaty to nie jest tania sprawa, natomiast ten przyrząd, który panowie policjanci trzymają w rękach i panie policjantki, to jest radar. Radar, który wykorzystuje mikrofale, żeby określić prędkość naszego pojazdu. Jeśli jest za duża, no to kończy się to tak jak właśnie zaczęłam, nie zawsze przyjemnie. Może być to radar bazujący na mikrofalach, może być to lidar, który wykorzystuje wiązki promieniowania laserowego. Natomiast no, cała ta zabawa polega na tym, że wykorzystujemy metodę teledetekcji, czyli pozyskiwania danych o różnych zjawiskach i procesach bez bezpośredniego kontaktu z nimi. Czyli nie musimy dotykać pojazdów, żeby ocenić ich prędkość. I właśnie o takich danych teledetekcyjnych, o tym, do czego można je wykorzystać, na przykład określając czystość powietrza w Polsce, porozmawiam z naszym dzisiejszym ekspertem, a jest nim Patryk Grzybowski z Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej Wydział Fizyki. Cześć Patryku.
Cześć.
Patryk, ty wykorzystujesz takie bardzo poważne metody, nazywają się właśnie teledetekcją, czyli dane satelitarne, żeby określać jakieś super skomplikowane parametry czystości powietrza, a tak na nasze, to czym ty właściwie zajmujesz się w doktoracie, który właśnie kończysz na naszym uniwersytecie?
To mówiąc tak w bardzo dużym uproszczeniu, po prostu sprawdzam, jakie jest zanieczyszczenie dwutlenkiem azotu i tutaj konkretnie właśnie o dwutlenek azotu mi chodzi, w granicach całej Polski. Powiedzmy, że tam przy okazji czasami sobie też zahaczę o inne kraje, ale generalnie zajmuję się Polską.
Poczekaj, i ten ditlenek, czy dwutlenek azotu, to jest szkodliwe dla nas, dla naszego zdrowia?
No nawet bardzo. No można by tutaj taką litanię przedstawić, jak stąd na drugą stronę Wisły, czemu szkodzi dwutlenek azotu. Od wszelkich chorób płucnych, związanych z oddychaniem, przez problemy kardiologiczne. No oczywiście jak tam już jakieś zanieczyszczenie wyskoczy, takie, które oczywiście się notuje, no to może i doprowadzić do śmierci, ale oczywiście czegoś takiego no, w przyrodzie nie spotkamy.
No dobra, czyli mamy coś szkodliwego, a jak wymierzyć w takim razie stężenie takiego dwutlenku azotu? Tego nie widać w powietrzu przecież, prawda? Nie można przejść się po ulicy i zobaczyć tu więcej, tu mniej. Smogu też nie widać, ale czujemy. Dwutlenek azotu czujemy w powietrzu?
Ja osobiście go nie poczułem nigdy. Z tego co wiem, z tego co czytałem, on ma jakiś zapach, natomiast ja osobiście nie potrafiłbym tego opisać, też go nigdy, przynajmniej tak mi się zdaje, że nigdy go nie czułem. Natomiast no, jest ściśle powiązany z ruchem samochodowym, więc tam gdzie samochody, to tam będzie wysokie stężenie dwutlenku azotu.
Jak to badasz? Bo nie chodzisz ulicami i nie mierzysz jakimś termometrem chyba tego, gdzie tego azotu jest więcej.
Nie, oczywiście, że nie. Badam to satelitarnie. Znaczy wykorzystując zobrazowania satelitarne, mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu, satelita przelatuje sobie powiedzmy nad Polską, wykonuje zdjęcie jak, nie wiem, aparatem fotograficznym powiedzmy, tylko wykorzystując no, pewne długości fali świetlnej, które nie są widoczne gołym okiem. No i taką informację można pozyskać. Natomiast to też nie jest stricte taka informacja o tym, jakie jest zanieczyszczenie przy powierzchni Ziemi, o tym, czym oddychamy. To jest troszkę co innego, tym zajmuje się Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, to też podają takie aplikacje jak Early, jak Kanarek. One podają rzeczywiście takie stężenie, jakie jest tuż przy powierzchni Ziemi, tak, że sobie chodzimy, oddychamy tym. Taką informację możemy pozyskać z tych źródeł. To, co mierzy satelita, to jest tak zwany pomiar kolumnowy, czyli jakby obrazując to plastycznie, wszystko, co jest między satelitą, który znajduje się tam 10 tysięcy kilometrów nad Ziemią, a powierzchnią Ziemi. Czyli jakby takie sumowanie wszystkich cząsteczek danego zanieczyszczenia, w tym przypadku
dwutlenku azotu. Na wszystkich warstwach jakby, tak? Od samej Ziemi do samej góry.
Dokładnie,
a do jakiej wysokości sięgają te dane? To jest kilka kilometrów?
Nie potrafię powiedzieć dokładnie, natomiast ten produkt, którego używam, jest rozbity jakby na trzy części, że taka cała, tak zwana kolumna właśnie między satelitą a powierzchnią gruntu, też na ten dwutlenek azotu zawarty w stratosferze, czyli tej górnej warstwy atmosfery i w troposferze, czyli ta dolna warstwa. I mnie akurat interesuje właśnie ta dolna warstwa. To jest PM około, bo to też nie jest tak, że to jest ta wartość około 10 tysięcy kilometrów nad powierzchnią Ziemi.
No dobra, ale te dane satelitarne, rozumiem, że zbierane są na temat całej kuli ziemskiej, no bo te punktowe GIOŚ-u, czyli Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dane, są gromadzone w jakichś stacjach pomiaru. Stawiamy budkę, tak sobie to wyobrażam, być może to jest dużo bardziej skomplikowane, proszę wybaczyć, jeśli to jest tutaj takie laickie podejście. No i w tej budce dokonujemy pomiaru i mamy jakąś liczbę. I ta liczba odnosi się do tego konkretnego miejsca. Jak przeniesiemy budkę, to rozumiem, pomiar może być inny.
Dokładnie tak. To, co właśnie mierzy GIOŚ, to jest taki pomiar punktowy w danym miejscu. Dajmy na to, tutaj akurat stacji nie ma, ale no tak jakby, nie wiem, postawić, doskonale to opisałeś, postawić budkę właśnie na Bednarskiej i mamy stężenie dwutlenku azotu czy jakiegokolwiek innego zanieczyszczenia w tym miejscu. Ono może być kompletnie inne po drugiej stronie Wisły, może być inne już na Placu Zamkowym. Dane satelitarne jakby umożliwiają pozyskanie informacji właśnie bardziej przestrzennej przede wszystkim. Tak? Tu mamy, GIOŚ podaje informacje w punkcie, dane satelitarne podają informacje właśnie, tak jak powiedziałeś, dla całego świata. To jest pewne uśrednienie też, bo to, co mierzy satelita, to jest jakby zawarta informacja w komórce, którą nazywamy pikselem, o powierzchni 3,5 na 5,5 kilometra. Więc to też nie jest dokładnie tak, że jak satelita nam pomierzy nad Bednarską znowu, to że tu jest dokładnie takie zanieczyszczenie. To jest tam jakieś uśrednienie zanieczyszczenia, które znajduje się w całym
w takim
kwartale.
Co robisz z tymi danymi dalej? Znaczy mamy te obrazy, to są dane graficzne, czy to są jakieś dane liczbowe, czy to są zdjęcia satelitarne?
Są to zdjęcia satelitarne, natomiast ja tak naprawdę nie widzę obrazu, póki już po, nie wiem, dziesiątków kroków nie wykonam sobie, po prostu nie zrobię sobie mapy, która jest jakimś tam punktem wyjścia w tym wszystkim. To cały czas jest, można powiedzieć, obraz, bo w każdym tym pikselu, który no, jest czymś charakterystycznym dla obrazu, są zakodowane dane. Ja generalnie przez cały jakby proces, który przetwarzam, zajmuję się tymi danymi, które są zakodowane w tych pikselach. I to też nie jest tylko tak, że interesujemy tylko i wyłącznie to zanieczyszczenie powietrza z satelity. Natomiast też wykorzystuję tutaj dane meteorologiczne, które są pozyskiwane w analogiczny sposób. Też są właśnie zakodowane jakby w takich komórkach troszkę większych, bo to jest 9 na 9 kilometra, natomiast jakby też już troszkę abstrahując, można je sprowadzić do tego rozmiaru 3,5 na 5,5, który będzie równoważny dla tego piksela satelitarnego.
Czy takie dane są tak samo wiarygodne, jak te zbierane przy Ziemi, a może bardziej? Na czym polega różnica pomiędzy tymi budkami GIOŚ-u, poza tym, że są punktowe, a twoimi danymi, czy tymi pozyskiwanymi z satelity?
Ja bym nie powiedział, że którekolwiek z danych są lepsze. Taki może frazes, ale no po prostu nie są. Żadne z nich nie są lepsze. Zależy, co nas interesuje. Te dane GIOŚ-owe, no one siłą rzeczy, skoro one mierzą pewne zjawisko fizyczne stężenia zanieczyszczenia powietrza, no to one dokładnie powiedzą, jakie jest to zanieczyszczenie, tak? Więc jakby no nie ma wątpliwości. Oczywiście są tam pewne błędy pomiarowe, że nie wiem, gałąź może spadnie akurat jednego dnia na czujnik, tak? No ale generalnie jakby sama tutaj technologia zapewnia nam to, że mamy ten pomiar punktowy, to czym oddychamy. Natomiast pomiar satelitarny, on jest właśnie inną wielkością fizyczną. To jest ten pomiar w kolumnie całego zanieczyszczenia powietrza i on da nam informację przestrzenną. Dzięki temu możemy wiedzieć na przykład, że jakie zanieczyszczenie powietrza jest, nie wiem, w Kozienicach na przykład, gdzie nie ma stacji GIOŚ-u, a jak wykonałem analizę, zobaczyłem, że tam jest wysokie zanieczyszczenie. Też no, można tak się domyślać, bo stoi tam wielka elektrownia, więc siłą rzeczy tam takie zanieczyszczenie jest, natomiast jakby nie ma tam stacji, tak? Więc nie można powiedzieć na papierze, wcześniej przynajmniej nie było, można powiedzieć, że tam jest takie i takie zanieczyszczenie, więc no, nie powiedziałbym, że któreś dane są lepsze, któreś są bardziej wiarygodne. Na pewno kiedy ja przechodzę, bo już troszkę może będę zmierzał, powiem o tym już moim nadrzędnym celu, czyli właśnie jakby w wykonaniu modelu, który będzie szacował te wartości przypowierzchniowe tego stężenia zanieczyszczenia na podstawie danych satelitarnych i danych meteorologicznych, no to będzie obarczone pewnym błędem, tak? No bo wykonuję tutaj modelowanie, więc wiadomo, że po drodze jakiś błąd.
Jakieś założenia musisz też przyjąć, nie?
Tak, no. No właśnie, chociażby te warunki atmosferyczne, one czasami powodują to, że ten pomiar może być zaburzony. Ja też tutaj dokonuję pewnych uśrednień, że staram się to uśredniać dla dnia, dla tygodnia, dwóch tygodni, miesięcy. No wiadomo, im większe uśrednienie, tym ta skuteczność będzie wyższa. Natomiast on nie ucieknie się od tego błędu. Mi się udało dojść tam do mniej więcej 30%, co uważam jest całkiem niezłym wynikiem, przynajmniej na tym etapie prac.
Zdradziłbyś jakieś wyniki tych swoich badań, które miejsca w Polsce, jeśli już zaobserwowałeś jakieś takie trendy, są bardziej narażone na ten dwutlenek azotu? Kozienice, już wiem.
Kozienice, tak.
Tak.
Natomiast też nie jest tak, że te Kozienice są jakieś rekordowe. Powiedzmy, że to jest taki obszar, który rzucił mi się w oczy, jak spojrzałem na mapę, że tam nie było,
nietypowe,
nie ma stacji,
tak.
A rzeczywiście jakieś zanieczyszczenie tam jest. A tak to generalnie to zanieczyszczenie, Ono jest w tych miejscach, w których się spodziewamy, że jest. Czyli to
wielkie
jest,
miasta?
Tak, choć też nie wszystkie. Taki pas od Warszawy przez Łódź, Bełchatów, Częstochowę do aglomeracji, konurbacji górnośląskiej.
To jest w górę? Gdańsk, Gdynia? Tam właśnie, zielono?
Tam właśnie jest zielono raczej. Choć też zdarzają się takie epizody, że Gdańsk, Gdynia i Szczecin, tak. Tam się zdarza, że są wyższe te wartości zanieczyszczenia, ponieważ statki bardzo dużo wydzielają emisji dwutlenku azotu. I zdarzają się takie epizody rzeczywiście, że w miesiącach letnich szczególnie to widać, że generalnie w całym kraju jest zielono, nie ma tego zanieczyszczenia, a tam dwie kropeczki u góry Gdańsk, Gdynia świecą się na czerwono. Też są zresztą takie techniki, ja się tym nie zajmuję, do śledzenia statków na podstawie właśnie tego...
Emisji takich gazów?
Tak, taki ślad zostawiają i on zostaje przez kilka godzin. Jest widoczny z poziomu satelitarnego.
No dobra, ale takie dane, tak jak myślę o tych miastach nadmorskich, to tam pewnie jest wiatr, który być może ten dwutlenek jakoś przegania poza portami i statkami, to pewnie są też czynniki atmosferyczne. Takie dane zbiera się tak, że ta satelita, czy ten satelita przez cały rok krąży wokół Ziemi, zbiera je w trybie ciągłym, czy to też jakoś tam jest punktowo z pewną gęstością? Nie wiem, jak jest jakieś zachmurzenie, to nie jest kłopot w zbieraniu takich danych?
Zacznę może od tej częstotliwości. Wygląda to tak, że satelita wykonuje zobrazowanie każdego miejsca na Ziemi codziennie. Tych zobrazowań jest nawet kilka. Tak jak dla Polski, co najmniej dwa dziennie są wykonywane.
Czasami jest dla całej Polski, ale to mówimy w tej skali tych kwadratów 3,5
tak,
na 5?
Tak. Mhm. Czasami nawet tych zdjęć jest 5. One generalnie są wykonywane w okolicach południa, tak między, nie wiem, 11, 13 do 14. To jest taka najczęstsza pora wykonywania tych zdjęć. Na przychodząc do warunków meteorologicznych, czyli tutaj tych ograniczeń, no to nie jest tak, że codziennie, co kilka godzin mamy takie zobrazowanie. Tutaj przeszkodą jest zachmurzenie i tutaj znów wracam do tego prostego porównania, o którym mówiłem na początku, że satelita jest jak aparat. Jeśli postawi się po drodze mu jakąś przeszkodę między tym poziomem orbitalnym a poziomem gruntu, no to zrobi zdjęcie tej przeszkody i taką przeszkodą jest chmura na przykład. Więc no będzie po prostu białe zdjęcie, jest chmura. Nic, żadnej wartości tego, co jest poniżej chmury, niestety pozyskać już wtedy nie mogę. Natomiast to też nie jest aż tak źle, dzięki temu, że jest to zobrazowanie wykonywane codziennie. Dla Polski udaje się zebrać rocznie około średnio 150 zdjęć dla każdej takiej komórki. 3,5 na 5,5.
Czyli właściwie co drugi dzień prawie, tak?
Tak, natomiast to też zależy od regionu, bo są regiony w Polsce, gdzie tych zdjęć jest 120. Znaczy też nie zdjęć, dni, bo czasami, tak jak mówiłem, tych zdjęć jest kilka w ciągu dni. Natomiast ja tu mówię już o dniach, ile tych dni jest bezchmurnych, albo że to zachmurzenie jest takie, że satelita sobie z nim radzi. Bo z takim cienkim, powiedzmy, cirrusami, jakimi satelita sobie może poradzić. Natomiast tutaj wracając, takim obszarem są na przykład, jest Pojezierze Pomorskie. Tam mamy takie lekkie wzniesienia zaraz za Bałtykiem i tam te chmury...
Czyli chmurki się tam osadzają.
Tak, one się tam osadzają i tych zdjęć jest zdecydowanie mniej. Tak samo zresztą w górach wysokich po drugiej stronie Polski, tam tych zdjęć jest jeszcze mniej, ale generalnie te 120-110 to jest takie minimum, które udaje się zbierać. Dla obszarów najmniej zachmurzonych to jest nawet pod 180-170 zdjęć. To jest Wrocław, Kraków, Rzeszów, generalnie te obszary południowe. Z tego co pamiętam, chyba dla Wrocławia było najwięcej okolic, to było tak pod 185 dni, kiedy można było taką informację pozyskać.
Kusisz tymi zdjęciami, kusisz, one są gdzieś dostępne dla zainteresowanych, potencjalnych analityków, of course, teledetekcji.
Tak, oczywiście te dane są udostępniane przez Europejską Agencję Kosmiczną. Może bardziej powinienem powiedzieć przez Komisję Europejską, która prowadzi program Kopernikus, program obserwacji Ziemi Kopernikus, w ramach którego to programu Europejska Agencja Kosmiczna z kolei wystrzeliwuje na orbitę kolejne satelity, misji Sentinel. Był Sentinel 1, 2, 3, 4, aż tak doszło, znaczy czwórki jeszcze nie ma, co ciekawe, doszło do piątki i tą piątką właśnie się zajmuje. To jest ten satelita dedykowany badaniom zanieczyszczenia powietrza. Te dane są dostępne, tak, przez serwis, który jest udostępniany przez Kopernikus, też przez platformę Google Earth Engine, która do celów naukowych jest darmowa. Ona też działa w ten sposób, że kolekcjonuje, zbiera wszystkie, znaczy może nie wszystkie, bardzo duże zbiory danych, czy to właśnie europejskie, czy amerykańskie z NASA, japońskie i JAXA, no generalnie z różnych agencji kosmicznych, także jakieś takie dane typowo przestrzenne, typu populacja i tak dalej. Więc jakby dróg dostania się do tych danych jest sporo. Można rzeczywiście bezpośrednio przez portale czy to Europejskiej Agencji Kosmicznej, czy programu Copernicus, ale można też na przykład przez pewne środowiska aplikacyjne Google'a do tych danych się dostać. One mają taki minus, że w przeciwieństwie do takich zdjęć na przykład, które możemy oglądać na Google Mapie, to nie jest coś intuicyjnego, tak? Bo zanieczyszczenia no, nie mają granic, więc to jest czasami po prostu obraz, jak dajmy na to, jest czyste powietrze, cały świat na zielono i nie wiadomo, gdzie jest Polska, gdzie jest cokolwiek, tak? Jak sobie nie nałożę granic na ten obraz, no to nie będę wiedział, gdzie ta Polska jest.
A twój model docelowo, czyli to, co ma być efektem analiz tych rozmaitych zdjęć, którym się przyglądasz, będzie wyjaśniał to stężenie przyziemne? Do czego to będzie służyło takim ludziom jak my, albo takim ludziom jak wy, naukowcy na Wydziale Fizyki?
Taki jest cel, żeby szacowało te wartości przyziemne. Jakby zaczynając w ogóle, pisząc projekt, składając projekt do szkoły doktorskiej, tutaj z promotorami, jakby jedną z motywacji było to, żeby mieć informację o zanieczyszczeniu tam, gdzie tej informacji nie ma. To takie było chyba nadrzędne, że patrząc na mapę Polski, tych stacji, które mierzą dwutlenek azotu, oj, żeby nie skłamać, ich jest około 130-150. No mniej więcej w takim przedziale operujemy. Większość jeszcze do tego, wiadomo, w dużych miastach albo troszkę mniejszych miastach. No ale jest to jakaś ograniczona liczba. Tego, co się dzieje na przedmieściach, nie mówiąc o tym, co się dzieje na wsiach, no to nie wiemy. Więc tak była taka pierwsza motywacja, żeby mieć to informację o zanieczyszczeniu powietrza, przyziemnym zanieczyszczeniu powietrza dla tych obszarów, gdzie monitoringu nie ma. Ja mówiłem, że te dane między sobą się różnią, przyziemne i satelitarne, natomiast no, są pewne korelacje między nimi.
One tak też powinno jakby, być tak, chyba, tak, prawda? Tak, żebyśmy czuli się bezpiecznie w tym świecie danych.
No to jest takie intuicyjne też, że zanieczyszczenie jest tam, gdzie je produkujemy, tak? Czyli jest blisko powierzchni Ziemi. To nie jest jeden do jednego, natomiast jest do siebie, no te trendy zachowuje. Kiedy rośnie jedno, to rośnie drugie, kiedy jedno spada, to drugie też zazwyczaj spada. Natomiast jeszcze wracając do tych motywacji i tego, jak to będzie wykorzystywane, też chciałbym zrobić jakąś aplikację, już nie wiem, no w trakcie doktoratu najlepiej, tak? Też jakieś, mam stronę internetową, gdzie udostępniam takie mapy. Chciałbym zrobić coś bardziej w formie aplikacyjnej, nie tylko, że wrzucam artykuł, jest mapa, też jest celem zrobienia jakiejś właśnie aplikacji, gdzie użytkownik sobie włącza adres, wpisuje, że interesują go takie i takie daty i dostaje mapę zanieczyszczenia z takiego i takiego okresu. Więc tutaj taki szlachetny cel, powiedzmy, przyświeca, żeby mieć informację tam, gdzie tej informacji nie ma, mieć ją w trybie w miarę ciągłym, bo nie ma tych zdjęć codziennie, natomiast jeśli chodzi już o jakieś uśrednianie tygodniowe, to generalnie udaje się zdobyć takie informacje przez cały rok. Są wyjątki, ale zazwyczaj ten krok tygodniowy udaje się zrealizować. No też trzecia taka pobudka, że te badania są prowadzone troszkę egoistyczna, po prostu sobie znalazłem niszę, bo sensor jest dość
tego
nowy.
Tego jeszcze w szkole doktorskiej nie było.
Jest to sensor nowy, on został wystrzelony na orbitę w roku 2017, danych dostarcza od roku 2018, więc kiedy składałem projekt w roku 2019, no to
był super nowy i atrakcyjny.
Tak, to była nówka absolutnie. Niewiele osób się tym, no chyba mogę tak powiedzieć, że niewiele osób się tym rzeczywiście zajmuje, szczególnie tym sensorem, bo jakby też są analogiczne sensory amerykańskie. Natomiast no, tym sensorem rzeczywiście no, nie ma jakiejś potężnej grupy naukowców, która by się tym zajmowała, szczególnie tutaj w naszym rejonie Europy.
A te inne sensory zajmują się, jakby są wrażliwe na inne czynniki, na inne parametry, bo ty mówisz o tych gazach, które zanieczyszczają środowisko. Tam są pomiary na przykład, no nie wiem czego mogłabym sobie wyobrazić, ale innych różnych zjawisk też są pomiary prowadzone satelitarnie?
Tak, tu jeszcze mówiąc o tym satelicie, który mnie interesuje, Sentinel-5, właśnie on też poza dwutlenkiem azotu mierzy jeszcze tlenek węgla, dwutlenek siarki, aerozol, którego nie można identyfikować też z pyłami zawieszonymi, które no najbardziej są szkodliwe chyba w Polsce.
To jest ten skrót PM, tak?
Tak, tak, tak. Mm-hmm. Tutaj też się może pojawić pytanie, dlaczego ja tego nie badam? No właśnie dlatego, że niestety nie ma takich danych po prostu. Też gdzieś te aerozole, one są trochę powiązane z tymi PM-ami tak zwanymi. Natomiast to jest inna bajka, tutaj mój promotor mógłby o tym dużo poopowiadać. Natomiast jeszcze co mierzy Sentinel-5, to są formaldehydy i ozon. Ten sensor amerykański, o którym wspominałem, on jest zainstalowany na satelicie Aura. Tu jest dłuższa seria czasowa, bo bodajże od 2001 lub drugiego, no w każdym razie początek wieku, mierzy. On coś jeszcze więcej mierzy, chyba tlenek bromu, z tego co pamiętam. Generalnie no bardzo podobną ma specyfikację, bardzo podobny ten sensor, który wykonuje pomiary. Natomiast działa w gorszej tak zwanej rozdzielczości przestrzennej, czyli jak tutaj mam tą komórkę 3,5 na 5,5, to ten sensor amerykański dostarcza informacji 13 na 13 kilometra.
Czyli zejść do mikrodanych jest jeszcze trudniej.
Tak, tak. No szczególnie w przypadku tych danych atmosferycznych. To jest rzeczywiście wyzwanie, bo jakby badanie powierzchni gruntu, no tutaj satelity też i Europejskiej Agencji Kosmicznej zeszły do poziomu 10 na 10 metrów, więc to jest, no tylko one zajmują się w ogóle czymś innym, tak? Nie można wykorzystać tamtych danych do tego, co ja robię.
To jeszcze dopytam na koniec. Jak sobie mogę wyobrazić ten sam pomiar, ten mechanizm pomiaru? Bo to na pewno nie ze zdjęcia się bierze te dane, prawda? Znaczy ten satelita krąży i wysyła tam jakieś wiązki mikrofal, czy jakieś laserowe wiązki. Co tam jest emitowane takiego, że można zmierzyć to, ile jest tego dwutlenku azotu?
Oczywiście tak. To nie jest tak, że sobie satelita strzela jakimś sygnałem i od razu jest informacja, że takie i takie zanieczyszczenie dwutlenkiem azotu występuje, czy jakimkolwiek innym gazem. To wygląda tak, że satelita mierzy, wykonuje pomiar, w cudzysłowie mówiąc, robi zdjęcie w kilku pasmach światła różnej długości fali świetlnej. To będzie ultrafiolet, jakieś pogranicze ultrafioletu i światła widzialnego, czyli to, co my widzimy, podczerwień, średnia podczerwień i tak dalej, i tak dalej. Jakby wystrzelenie już chyba satelity na orbitę i potem używanie go to jest nic przy tym, co się dzieje wcześniej, bo też sztab naukowców najpierw musi opracować algorytmy, tak, że jak wykorzystujemy taką i taką falę świetlną i jak ona przejdzie przez taką warstwę atmosfery przy takich warunkach atmosferycznych, no to stężenie
to mamy
będzie
wynik
takie.
Taki. No właśnie, tak. Czyli ktoś musi zadać ten algorytm i te wskaźniki, tak? Co nam powie o czym, nie?
Tak, ja powiedziałem, że ten satelita został wystrzelony w 2017 roku, natomiast artykuł, który jakby najdalej sięga wstecz, to jest z roku 2012 już.
Czyli 5 lat szykowali te wzory.
Tak, 5 lat to jakby powstał wzór, więc jeszcze trzeba policzyć, że tam kilka lat wcześniej, pewnie zanim w ogóle usiedli do tego i zaczęli coś pisać, tak? Więc no, tam potężna praca została wykonana, natomiast to, co już trafia do użytkownika, to, co trafia do mnie, to już jest właśnie ten produkt dwutlenku azotu. Jakby nie pozyskuje informacji o tym, co się dzieje po drodze z tym sygnałem, tylko dostaje już taki gotowy produkt. No dzięki temu jest to dużo łatwiejsze w interpretacji, bo po prostu każda komórka ma na zapisaną jedną wartość, że takie i takie zanieczyszczenie dwutlenku azotu występuje w tym tak zwanym pikselu.
Czy coś cię zaskoczyło w tych danych? Coś było dla ciebie kontrintuicyjne albo takie właśnie zupełnie inne niż się spodziewałeś?
Trudno powiedzieć. No jakby zaskoczenia jakieś są co i różne przy badaniach, ale akurat czy przy tych danych...
To może
ciężko powiedzieć.
Dobrze się zgadzały z tymi danymi, które były zbierane przy Ziemi na przykład. To też jest...
Nie, to właśnie w drugą stronę bym powiedział, że spodziewałem się jeszcze lepszej korelacji, jakby zanim przyszedłem w ogóle do jakiegoś modelowania i tak dalej. Ona rzeczywiście była niska na początku, kiedy zestawiłem jedno do drugiego. Tak jak mówiłem, jakby na trendy reaguje w miarę. Natomiast jeśli chodzi o rząd wielkości, no to niestety to już wypadało kiepsko i tam też musiałem sobie pogrupować te dane, że dla obszarów zabudowanych, niezabudowanych, tu taka populacja. No i kiedy to się tak pogrupowało, to rzeczywiście...
Nabrało sensu,
tak. Aczkolwiek nie powiem, rzeczywiście kiedy pierwszy raz sobie pobrałem ten zestaw danych, też po kilku dniach walki, żeby to odpowiednio przetworzyć, przygotować do analizy i zadowolony, robię wykres, patrzę, ojej.
Nic. Warszawa zielona.
No może nie nic, ale no na pewno spodziewałem się więcej. No ale z każdym kolejnym krokiem gdzieś to tam zostało, uzyskiwał coraz lepsze wyniki. Zaskakująco może taką rzeczą było nie tyle co pomiar satelitarny sam w sobie, natomiast jak zacząłem dokładać różne czynniki do tego, jak założyłem na przykład temperaturę. Znów intuicyjnie, kiedy temperatura jest niska, no to mamy wyższe zanieczyszczenie. Tak jest w zimę, prawda?
Bo to wisi w powietrzu jakoś.
Dokładnie, tak. Też i dwutlenek azotu ma wtedy dłuższy cykl życiowy, tak powiem. Czyli dłużej utrzymuje się po prostu w atmosferze, zanim się rozpadnie. Natomiast przy pewnej temperaturze zaczął rosnąć. No i potem rzeczywiście, jak zajrzałem do literatury, jest to wyjaśnione, że mniej więcej gdzieś w granicach 28-29 stopni zaczynają zachodzić takie procesy w atmosferze, które powodują, że ten dwutlenek azotu zaczyna, poziom dwutlenku azotu zaczyna rosnąć. Nie są to jakieś dramatyczne wzrosty, które prowadzą do takich zimowych rekordów w zanieczyszczeniu, natomiast jest wyżej, na pewno wyższe jest to zanieczyszczenie niż powiedzmy w standardowych warunkach.
Czyli żeby takie dane satelitarne analizować, potrzeba dużo wiedzy kontekstowej, nie? Takich informacji też przedmiotowych. Mówisz o chemii, o fizyce i o różnych innych obszarach nauki, które trzeba zgłębić, żeby zrozumieć, dlaczego 28 stopni to jest ta granica.
Tak, i mam nadzieję, że to też posłuży mi przy obronie, że rzeczywiście robię projekt interdyscyplinarny, bo też jakby tutaj w szkole międzydziedzinowej jest na to zwracane uwagę. Pamiętam, jak miałem pierwsze nawet nie pierwsze seminarium, to było kiedy składałem projekt, to tutaj komisja zwracała mi uwagę, no, że tak nie do końca chyba tutaj jest ta międzydziedzinowość, że tak troszkę za mało ją podkreśliłem i myślę, że w trakcie badań jakby rzeczywiście...
Sam poczułeś potrzebę, żeby tam zagłębić się.
Tak, też nie puściłem mimo uszu tych komentarzy, rzeczywiście usiadłem nad tym projektem, zobaczyłem, no tak, mógłbym tutaj coś dołożyć, tak? No ale wiadomo, jak to się pisało...
Przed rekrutacją,
a co się wie teraz, no to dwa inne światy tak naprawdę.
A co się będzie wiedziało lada chwila, jak obronisz już tę pracę, to już w ogóle będzie koniec świata, czego ci bardzo życzymy, Patryk, bo jesteś na ostatniej prostej przed końcem, więc będziemy przyglądać się twojej pracy. Mam nadzieję, że już po obronie, jak już będziesz dumnym panem doktorem, wrócisz nam opowiedzieć o wynikach swojego modelowania i o tym, co wyszło z twoich badań do samego końca. Pięknie ci dziękuję za tę rozmowę. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do sięgnięcia po te dane satelitarne, chociaż ich analiza, jak powiedziałeś, nie jest łatwa i wymaga wiedzy.
No i czasu też.
I czasu. No ale doktoranci na takie rzeczy akurat czas mają, bo to jest ich praca, ale oczywiście pół żartem, pół serio zachęcamy wszystkich, bo to niezwykle ciekawe dane, z których można wyciągnąć pewnie jeszcze wiele wniosków i sięgnąć po wątki, po które Patryk nie sięgnął. Tak, Patryk jest. Grzybowski, międzydziedzinowa szkoła doktorska, ale Wydział Fizyki. Tak, po przecinku. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
A my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Justyna Pokojska, zapraszam.
Efekt Sieci. Akademicki Radio Campus.